Dobrym zwyczajem w naszych społecznościach jest nosić Biblię ze sobą i ją czytać, tak, na nabożeństwie. No to jest zwyczaj. Ale to jest tylko zwyczaj. Ktoś może nie nosić tej Biblii, tak, i jej nie czytać na nabożeństwie, załóżmy. Jak ja się nawróciłem, to chyba rok czasu nosiłem moją Biblię, ją przytulałem do siebie i głaskałem, ale jej nie czytałem. To było rok czasu po nawróceniu, tak? No, na społeczności wtedy jeszcze takich do zborów nie chodziłem, bo akurat byłem w organizacjach chrześcijańskich, studenckich, się obracałem, więc nie miałem takiego problemu, żeby ktoś podszedł do mnie i mógł: bracia, gdzie twoja Biblia? Ale teoretycznie mogłoby tak być, tak? Czyli takie trochę narzucanie, że wszyscy bracia trzymacie wasze miecze, tak? Tak się słyszy czasami. Ja tego też nie potępiam, ale jeżeli się za mocno zachęca albo przymusza do noszenia tych mieczy, to już to jest, bo pewne rzeczy muszą wyniknąć z miłości, z relacji z Chrystusem. My nie możemy tych rzeczy przyspieszać, tak? Tak samo do składania świadectwa tutaj może być taki trochę przymus, że no bracie, no jak tak, nie dzielisz się świadectwami, to jakiś ciebie wierzący, tak? Albo może być taki przymus jeszcze do innych, że no ty bracie nosisz spodnie, to ty musisz tu głosić, no bo jak, tak? Ale brat nie czuje się w ogóle i uważa, że nie powinien nawet tego robić. To są takie przypadki, gdzie nasz wzorzec pobożności próbujemy narzucić drugiej osobie. Tak? I tutaj Pismo powiada: zaklinam was, córki jerozolimskie, nie budźcie, nie puśćcie miłości, dopóki sama nie zechce. Ona się rozwija. Brat, siostra, w pewnym momencie będą robić może to, co ja robię, ale może to im zajmie 10 lat. Może nigdy im to nie zajmie, ale to nie znaczy, że są gorsi. I teraz ten tekst, gdy tutaj jest mowa o tych córkach jerozolimskich, sięga bardzo, bardzo głęboko, bo ten ostatni rozdział, ten ósmy rozdział, mówi o tym, drugi werset ja przeczytam: powiodłabym cię, wprowadziłabym cię do domu mojej matki, do komory mojej rodzicielki, uraczyłabym cię przyprawionym winem, moszczem z jabłek, granatu. Tam jeszcze jest inny taki fragment dotyczący rodziców, matki tak naprawdę i tej oblubienicy. I zwróćcie uwagę, że ta oblubienica wprowadza w miejsce najbardziej intymne swoje oblubienieńca. Czyli wprowadza, tak jak jest powiedziane, że Jakub, po śmierci swojej matki, Izak po śmierci swojej matki pocieszył się, wprowadzając tą swoją oblubienicę do tego pomieszczenia, do namiotu matki, tam, tak? Czyli zwróćcie uwagę, tutaj to jest bardzo mocne, bo ta miłość i jest mocna jak śmierć, jest Pismo mówi, a ona jest tak głęboka, że sięga tak głęboko. My najbliższe więzi mamy swoimi rodzicielkami, z matką, tak? To jest taka intymna więź. Wielu z nas tego nie uświadamia, jak głęboko jesteśmy duchowo i duszewnie wkorzenieni w nasze matki, w naszych rodziców, ale szczególnie w matkę. I tutaj Pismo objawia nam, że Chrystus jest tak zazdrosny i ta oblubienica jest tak zapieczętowanym ogrodem, że On musi wejść wszędzie. On musi wejść również w te relacje między mną a moją matką. On musi w pewnym momencie zająć jej miejsce. Tak? Dlatego, że my jesteśmy ludźmi wiecznymi, przewidzianymi dla Boga. Więzy krwi i ciała są tu. Tam już tego nie będzie. I myślę, że kiedyś Bóg nam da zobaczyć z perspektywy wieczności nas, wolnych od więzów krwi. Że ja nie jestem wynikiem woli miłości moich rodziców. Ja jestem wynikiem suwerennego działania Bożego, który uczynił mnie w tej matce, w tej rodzinie, ale On suwerennie to zrobił. Nie oni zadecydowali, że ja zaistniałem. Nie ich grzechy sprawiły, załóżmy, że ktoś został potępiony. Nie ich pobożność sprawiła, że ktoś został zbawiony, chociaż byli dobrym wzorcem, ale suwerenna miłość i łaska Boża, która wykorzystywała te okoliczności, wykorzystywała tych ludzi, była w tym, bo nie rozdzieliła się, nie odeszła, ale suwerenna łaska Boża zrodziła nas w Jezusie Chrystusie. On jest Bogiem suwerennym. Nie nasi rodzice, najbliżsi. I to jest ta prawda. I wiecie, te właśnie te osoby, które są tutaj okazane jako te córki jeruzalemskie, one jakby tego nie pamiętały, nie wiedziały, próbowały coś tam, ten wzorzec swój narzucić, aczkolwiek one wiedziały, aczkolwiek one no, próbowały to zrobić. I teraz właśnie to ona zwraca się do nich, właśnie jakby mówi, co jest istotą. Bo one mówią, ty masz być takim chrześcijaninem. Twoja miłość będzie dobra, jeżeli ty będziesz takim człowiekiem. Będziesz to robił, to będzie wzorzec i inni będą brać, tak? Oni tak do niej mówią. Ale ona, gdy ich spotyka, w pewnym momencie mówi coś najważniejsze. Mówi, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co macie powiedzieć? Że jestem chora z miłości. I to jest to. I zobaczcie, że gdy patrzymy na Pana, to gdy On patrzy na te trzy grupy, to jak musicie? Za którą się ujmie? Za tą oblubnicą. Bo dla Niego ta miłość była nad wszystko. Ta miłość to było nad wszystko. I jeżeli mówimy o miłości, jeżeli jest sprawa o miłości, rzecz się rozbija o miłość tak naprawdę, tak? Bo znowu te córki jeruzalemskie miały problem z miłością, tak? Próbowały tę miłość w kimś wygenerować, stworzyć. Tamte osoby, ci strażnicy, mieli problem też z miłością, bo ta miłość powoduje, że człowiek wie, że Bóg panuje, tak? Jak jest burza, jest wiatr, ta łupina się kołysze, Królestwo Boże nam się też zaczyna kołysać, ale jest tam Chrystus. I On uciszy to we właściwym czasie. On to zrobi. Jak ktoś jest w miłości doskonały, nie będzie się lękał o coś, o to miasto. Nie będzie lękał się o te mury, bo Pan jest królem tego miasta, tak? Jest taki psalm. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, to na próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeżeli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie czuwa stróż. Jeżeli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Jeżeli sprawa rozbija się o miłość, to wypadałoby otworzyć Księgę Objawienia, list do Efezjan. Księga Objawienia, list do Efezjan, to jest drugi rozdział Księgi Objawienia. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. I zobaczcie, stróże. Amen. Do tego miejsca stróże spełniają swoje zadanie. Wszystko jest dobrze i otrzymują pochwałę Bożą. Amen. Jeżeli jesteśmy my w postawie stróża i chronimy nasz zbór, naszą rodzinę od zła i z tym wszystkim trwamy, to jest dobre. Amen. Bo tak ma być. Ale dalsza rzecz to jest jak ucięcie obosiecznym mieczem, które wskazuje, że Bóg na oblubienicę patrzy o wiele, 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 wiecie, większym sercem niż na stróżów się zdaje, tak? Wydaje się, że nam to jest niesprawiedliwe. Ale Bóg tak kategoriuje. I zobaczmy, jest powiedziane, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełnij czynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. I zobaczcie, miłość Boża przejawia się w czym? W uczynkach. Miłość do Boga. I uczynki są doskonałe w miłości Bożej. I teraz stróże, ci, którzy stoją w tym miejscu, Jeżeli są doskonali w miłości, to wiedzą, że Bóg jest ponad ich i potrafią nosić ciężary jedni drugich, tak? Stanąć ponad swoje zadanie i wiedzieć, że On jest większy od nich. I nie muszą się bać o te miasto, że mury runą. Nie muszą. Jeżeli są doskonali, będą w tej miłości, to te uczynki ich na to wskażą, że staną ponad swoje zadanie, ponad swój lęk, ponad swój strach, przyniosą to na krzyż i będą tego wolni. I Pan będzie mógł się poruszać, robić coś. Tak samo te panny jeruzalemskie te, tak? Oni też. To nie jest złe mieć wzorzec swojej pobożności, się jego trzymać, bo każdy to buduje. To świadczy o tym, że jestem chrześcijaninem i chodzę za Panem. Ale mogę stanąć ponad tym i wiedzieć, że ja nie mam monopolu na pobożność, na rodzaj pobożności, na formę pobożności, że Pan jest tutaj tym wszystkim. Tak? Czyli miłość, noszenie jedni drugich ciężary. Jedni drugi mogą stanąć. Nie muszą rezygnować ze swojego. Stróże zawsze będą stróżami. Nie mogą rezygnować z tego, żeby być stróżami. Bo jeżeli ty i ja jesteśmy stróżem Kościoła, to Bóg nas na to powołał i nie mamy takiej za bardzo możliwości, by z tego się wycofać. Bo to jest nasze powołanie. Ale to powołanie nie może górować nad działaniem Bożym w Kościele. Tak? Gdy Pan działa, to musimy wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy. I szkoda, że Żydzi, Izraelici nie wiedzieli, w którym miejscu są przywódcy. Zapomnieli, w którym miejscu są. Bo byli dobrą podbudową na przyjście Mesjasza. I tak samo ta pobożność, ten wzorzec, on nie może zastąpić tego. I pytanie, jakie jest rozwiązanie dla nich wszystkich? Dla tych ludzi. Jakie jest rozwiązanie? Sytuacja się wydaje jest jaka? Patowa. Jakie było rozwiązanie problemów Joba i jego braci, przyjaciół, którzy ustanowili ten zakon i tego rzecznika Elihu, tak, który tam wystąpi w obronie Boga? Rozwiązaniem problemu była prawda. Prawda. A prawdą jest Chrystus. Jest Słowo Boże. Żywe. I zobaczcie, że nie można rozdzielić Chrystusa od Słowa Bożego, tak? Bo Chrystus ma na imię Słowo Boże. On, osoba, jest prawdą, jest rozwiązaniem sytuacji. On zawsze był alfa i omega, początek i koniec. On trzęsie górami, ale on je uspokaja. On powoduje burzę, ale on je ucisza. Początek i koniec. On jest alfa i omega, początek i koniec. Jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Bóg dał jedno słowo do ludzi, Jezus Chrystus. Jedno słowo. I w tym wszystko się zawiera. Nasze życie, nasze kazania, my wszyscy się zawieramy. Nasze biedy, troski, radości, smutki i wszystko. W Jezusie Chrystusie mogę, Paweł powiedział wszystko. W Nim. On jest zawsze odpowiedzią. I zobaczcie, że na problemy Joba to był odpowiedzią Bóg. Przyszedł. I nagle Job mówi, oto ze słyszenia znałem o Tobie. Można by powiedzieć, oto wierzyłem w Ciebie wiarą, którą mi dałeś. Bo Job wyprzedził wszystkich w swojej wierze. On wiedział, że nad jego grobem stoi odkupiciel, tak? Wiedział. Miał objawionego Chrystusa. On doszedł do doskonałości w uczynkach ciała. Ale nie był doskonały w Bogu. Bo to było jakby z ciała, jakby z uczynków. Chociaż odkupiciela znał. I Pan coś uczynił ponad to. Sam przyszedł. To była dla niego największa nagroda. Wyobraźcie sobie. To było dla niego coś najwspanialszego, że zobaczył Boga. Nie tylko słyszał, że Bóg do niego przyszedł. I wtedy i ci jego przyjaciele już wiedzieli, co mają zrobić, tak? Nikt nie musiał ich przekonywać, ani Elifas, ani Job nie musiał ich przekonywać, że on ma rację. Wszyscy stanęli w świetle, w prawdzie. I wiedzieli, gdzie każdego miejsce jest. Rozwiązaniem problemu oblubienicy jest tak jak Joba, spotkanie z oblubieńcem, gdy przyjdzie, tak? Jeżeli jesteś taką oblubienicą, Bo tam jest powiedziane takie pytanie retoryczne. Czy na pogardę zasługuje ktoś, jeżeli by za miłość oddał całe swoje mienie, wszystko poświęcił? Nie. Jeżeli jesteś taką oblubnicą w swoim życiu, to twoim rozwiązaniem jest sam Jezus Chrystus. Jeżeli ty jesteś stróżem, a gdzieś ta cała miłość gdzieś tam zakiełkowała, że w służbie poszedłem dalej, tak? W swoim postępowaniu, a gdzieś to zaginęło tam, to też miłość, to też Bóg jest odpowiedzią. Przychodzi i wszystko się zmienia diametralnie. Jeżeli mój wzorzec pobożności staje się niewygodny dla innych, jak przychodzi Jezus Chrystus, to też to się zmienia. I wiecie, my jako ludzie mamy jeden problem, który potwierdzają pewne rzeczy. Gdy przyszedł Jezus Chrystus, nasz Pan, to On utwierdził te prawo ustanowione przez starszych Izraela, czy nie? Jak bańka mydlana. Prysło, tak? On nie zmienił zakonu, ale zmienił wykładnię zakonu. On nie zmienił tego, co Bóg ustanowił, ale zmienił, co ludzie przez lata pokryli, tak? Ten cały... To wszystko prysło. I kto poszedł za Chrystusem, musiał to w pewnym momencie zadecydować. Albo idę za Nim, albo zostaję tu, bo no, nie mogę stać. On ustanowił nowy porządek. I zwróćcie uwagę, że jeżeli my w swoim życiu zbudujemy miasto naszej religii, zbudujemy mury i tak dalej, a zapomnimy tego, co mówi list do Efezu, tej pierwszej miłości gdzieś, i poprosimy, żeby Pana przyszedł, to patrzmy na jedną rzecz. Bo jak On przyjdzie, to porządek Izraela się zmieni. Ja nie powiem, że będzie zniszczony, ale nic z niego nie zostanie, bo On jest święty i przychodzi ze swoim porządkiem. Tak? Tak samo ma się rzecz w życiu Kościoła. Jeżeli coś zastyga, a my chcemy, żeby Pan przyszedł, to musimy liczyć się z tym, że gdy On przyjdzie i chcemy Go wpuścić, to nasz porządek musi się zmienić. I czasami odbywa się to delikatnie, a czasami to może być bardzo drastyczne. I sama logika i Słowo Boże wskazuje na to, że gdy ktoś pragnie Boga, żeby przyszedł, i gdy przyjdzie Bóg, to się wszystko zmienia. A co się zmieni, jak Bóg przyjdzie ostatecznie po swój Kościół? Co się zmieni? Ziemia będzie oddolakierowana? Spłonie. Zobaczcie, Pismo powiada, że przyjście Boże zniszczy wszystkie dzieła ludzkie. Ale mało tego, ziemia spłonie. Niebo będzie ruszone. To wszystko będzie tak odnowione, że jeżeli Pismo tak powiada, drogi bracie i siostro, że jak przyjdzie Bóg, to wszystko spłonie, to dlaczego nam tak trudno uwierzyć, że gdy On przychodzi do naszego życia, to miasto, te, które zbudowałem, też musi spłonąć. Ono musi, ta łupina, z której wyrosłem, spłonąć, żeby coś nowego mogło tworzyć się z życia, z Ducha Bożego. I wiecie, wszystkie przebudzenia duchowe, wszystkie, no, te, które Bóg rzeczy czynił, było tak, że ludzie musieli to przyjąć, musieli się z tym pogodzić, bo jak nie, to skostnieli i powstała denominacja nowa, stary kościół tradycyjny jakiś tam znowu i coś się rodziło, a coś umierało. Czy tak musi być? Nie musi tak być. Jeżeli Bóg puka do ludzi, do kościoła i chce wejść, to po pierwsze będzie chronił swoją oblubnicę. Tę, która jest chora z miłości. Ona weźmie ją w obronę pierwej. On nie będzie słuchał logicznych wywodów prawdy, tak? Bo prawda sama w sobie literalna jest prawdą, ale bez miłości to nie jest w pełni prawda. Możemy spierać się i jeden z braci, nie wiem, czy tutaj usługiwał, być może nie, ale mój bardzo dobry znajomy kiedyś powiedział, jeżeli w zgromadzeniu świętych jest jakiś spór, jest jakieś, o coś walczą i jedni mają prawdę, tak? Prawdę mówią, dobrze mówią, no dobrze mówią, a inni nie mają racji, tylko się sporzą, to powiedział, co trzeba zrobić? Posłuchać tych, co mówią prawdę i mają rację? Powiedział taką rzecz, co niektórych zaszokowało. Wszyscy muszą pokutować. I ci, co mówią rzekomo prawdę, i ci, co cierpią, może tak jak ta ogrodnica, dla której ta prawda, wiecie, to jest najostatniejszą rzeczą ważną. Bo oni mają niezaspokojenie. Nie mogą sobie zrozumieć. I po to jest potrzebna miłość, żeby się wszyscy wzajemnie zrozumieli. Nieśli swoje ciężary i żeby czekali na kogo? Na Boga. Że przyjdzie, to trzeba mieć wiarę. Ja wiem, o czym mówię. To nie jest takie łatwe powiedzieć, Bóg jest rozwiązaniem naszych problemów, tak? I dalej żyć po swojemu albo coś robić. Ale czymś jest czekać faktycznie, że On przyjdzie i to rozwiąże. Zawiesić na kołku nasze cielesne możliwości, naszą prawdę teologiczną i wszystko, tak? Ale czekać, że On przyjdzie, wiecie, i to wszystko ustali. I to jest miłość. I tutaj właśnie do Efezu to mogło coś takiego być. I Pan powiedział, zobaczcie, jeżeli lud mój ukorzy się, uzdrowię jego ziemię. Jeżeli lud Boży ukorzy się, tak? Zawiesi na haku swoją prawdę i ukorzy się i okaże miłość, to ta miłość jest początkiem tego, co Bóg czyni, ten pokój Boży, gdy, i wtedy Pan będzie mógł przyjść i to wszystko poustawiać. Ale wiecie, Pan tutaj jawi się w Efezie jako taki mocarz i my musimy być o tym świadomi. On jest miłością. Bóg jest miłością. Wiecie, miłość nie jest uczuciem naszym, bo Pismo powiada, Bóg jest miłością. Nie możemy przestawiać pewnych pojęć. Bóg jest miłością. Miłością nie jest nasze dobre nastawienie do kogoś, chęć nasza i tak dalej. Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem, tak? Bo byśmy odwrócili. Ale to Bóg jest miłością. I zobaczcie, w tym liście do Efezjan, chociaż ten zbór był tak znamienity, jeżeli ktoś jest teologiem i grzebał się w historii, to tam w Efezie byli bardzo znaczący ludzie. Tam nawet Maria była chyba matka Jezusa, zborownikiem, tam Jan był długo, tak? I to taki zbór, wiecie, no taki znamienity, to nie byle jaki zbór. I tutaj Pan mówi do niego, jeżeli nie upamiętasz się, to przyjdę i ruszę świecznik twój z miejsca twego. I historycznie ten zbór nie istnieje. O, ślad po nim zaginął. Tak wygląda, że Bóg jakby te swoje, Chrystus, te swoje to ostrzeżenie wypełnił. Ten zbór przestał istnieć, go ruszył w ogóle z miejsca, potrząsnął i nie ma, ludzie się rozeszli. Ale to nie musi to oznaczać. To może być, dotyczyć również takiego otrzęsienia, że no, podziałów, jakichś odejść i tak dalej. No, że wiecie, trudno nam to przyjąć, ale Pismo powiada, jak chodzi w grę miłość, tak? I lud Boży nie potrafi się uniżyć, to Pan przyjdzie. I tak jak powiedziałem, potrzęsie. Gdy Bóg przychodzi, On trzęsie tym. I to jest trudne. To jest trudne, dlatego że przypomina mi się historia Mojżesza, gdy stanął nad morzem, tak? Nad morzem z ludem Bożym. Tak Bóg ich poprowadził, czyli jest alfa, początek, tak? Prowadzi. Wprowadził w miejsce niemożności i okazał się alfą i omegą, tak? Bo dokończy tą historię. Otworzył im drogę, że przeszli. Przeszli. Ale na początku ludzie zburzyli się i powiedzieli, że no jak, giniemy. Nie ma Boga. I Bóg rozpoczął to dzieło. Doprowadził ich do miejsca niemożności. Mojżesz okazał tą wiarę i posłuszeństwo Bogu. I dzięki temu Bóg odpowiedział i przeprowadził ludzi przez coś, co jest niemożliwe. Dla nas po ludzku nie jest możliwe, żeby Boga, że tak powiem, ściągnąć z nieba na ziemię. Nie jest, bo to jest działanie łaski Bożej, niezależne. Ale my jesteśmy ludem Bożym. i mamy ten zmysł Boży. Mamy wiarę i możemy oczekiwać, że Pan będzie działał. Tak? I to jest taka wiara, która wykracza poza zasłonę. Poza zasłonę. Ta wiara, która nam dana została, ona wykracza poza zasłonę naszych ciał. Nasze zmysły są taką zasłoną Boga. Ale wiara jest czymś, co działa dalej. Poza to zasłonę. I życzę nam, jako Kościołowi, gdy kiedyś staniemy w tych okolicznościach, załóżmy, żebyśmy uwierzyli Bogu i oczekiwali Jego działania. Że przyjdzie i wysłucha nas.
Amen. Staniemy na... Staniemy...